chwilą wysłuchaliśmy utworu Podaj rękę Ukrainie, ukraińskiej grupy Taraka, której członek Dmitrij, 28-letni wiolonczelista, poległ walcząc właśnie w Ukrainie. Dziś w Ukrainie żołnierzami są wszyscy. A rękę Ukrainie podaje przez swoją działalność nasz dzisiejszy gość, Wojtek Łosiewicz, który zabrał nas w podróż po Ukrainie. To była też podróż do przeszłości, niedalekiej, bo to zaledwie 3 tygodnie, a w normalnej rzeczywistości taki czas niewiele zmienia. No ale właśnie, to w normalnej rzeczywistości. Powiedz mi, Wojtku, jak ty pamiętasz Ukrainę, w którym mieście zostawiłeś może największą cząstkę u siebie?
Stałem się lwowiakiem. Myślę, że zaadoptowany zostałem przez moich przyjaciół ze Lwowa, pięknego, dużego miasta, jako jeden ze swoich. W Odessie także oczywiście, pośród moich przyjaciół, pozdrawiam jeszcze raz Swietłanę Zajcewę i w wielu, wielu innych małych miasteczkach, w Karpackich Górach, w Pilipcu, w małej wiosce, w Uszhorodzie, gdzie mówi się 4 językami. Każde z tych miast jest niesamowite, każde z tych miast jest niezwykłe, wieloetniczne. My w Polsce nie mamy świadomości, jak bardzo wieloetniczna jest Ukraina, natomiast mieszkając tam można zauważyć różne kolory twarzy, różne języki można usłyszeć.
Co teraz jest dla ciebie najtrudniejsze w trakcie niesienia pomocy? Bo właśnie w tę pomoc zaangażowany jesteś niemal przez 24 godziny na dobę.
Nie ma trudnych rzeczy. Dzięki tobie, Agato, za kawę, którą właśnie wypiłem. Dzięki tej kawie potrafię wytrzymać bardzo dużo. Wcześniej pracowałem w turystyce, więc w czasie sezonu turystycznego rzadko kiedy spałem. Ja to trochę upraszczam tak naprawdę i staram się być jak Wojtek Niedźwiedź, aby pocieszyć tych, którzy słuchają nas w tej chwili. Natomiast bardzo mi ciężko wtedy, kiedy osoby nie potrafią się odnaleźć w tej obecnej rzeczywistości. Wiem to, że wymaga to czasu. Ci, którzy uciekli, uciekinierzy z Ukrainy, wymagają czasu. Widzę niezrozumienie w oczach ludzi, Polaków, którzy nie rozumieją, z jakiej sytuacji oni się wydostali. Ci, którzy są zakwaterowani w ich domach, często mieszkają w hotelach lub są po prostu sąsiadami. Oni nie przyjechali, drodzy Państwo, dlatego że tutaj więcej się zarabia. Każdy z nich mówi, że chce wracać z powrotem na Ukrainę. I każdy z nich czeka tylko na ten moment, kiedy przestaną bombardować samoloty rosyjskie piękne, wielkie miasta, takie jak Lwów, o czym mówiliśmy przed chwilą.
Dziennikarze, także zresztą dziennikarze Radia Lublin, codziennie są na polsko-ukraińskiej granicy, rozmawiają właśnie także z uchodźcami, ale myślę, że te wypowiedzi, które możemy usłyszeć na antenie, te krótkie też kadry, które możemy zobaczyć w telewizji, to tylko część rzeczywistości. Wszystkie barwy uczuć i tych emocji pojawiają się podczas prywatnych rozmów z osobami, które, no właśnie, uchodźcom stają się bliskie, czyli właśnie z wolontariuszami, z wami. Mhm. Czy to rzeczywiście tak jest, że oni odkrywają to swoją już
tak,
te sprawy, tak. Prawdziwe
tutaj,
emocje.
Tak, trzeba podkreślić, że pomoc dla uchodźców musi być długoterminowa. Pozdrawiam mojego kolegę Daniela Kota, szefa Autozłomu, który udostępnił wielkie, wspaniałe swoje magazyny i pracuje jak jeden z paru 10 pracowników, przenosząc paczki z miejsca na miejsce, pakując busa do Lwowa co drugi dzień z pomocą humanitarną, ale także rozpakowując te tiry. Jego nie widać. On nie za często spotyka się z osobami, do których trafia pomoc. Natomiast robi być może więcej niż ja. Są także osoby, takie jak kwaterodawcy, państwo z Zamościa, pan Sylwester i pani Ewa, właściciele restauracji Skarbiec Wina, którzy nie szczędzą swoich pieniędzy, aby uratować jak najwięcej osób z obwodu chmielnickiego. Są osoby, które współdziałają ze mną i są to setki osób. I to naprawdę codziennie jest to grupa około paru 10 osób, które zarówno pomagają napełnić baki tym, którzy wracają na Ukrainę z pomocą humanitarną. To są osoby, które pomagają już tutaj zakwaterowanym rodzinom. To są osoby, które dbają o to, aby na przejściach granicznych po przekroczeniu granicy trafiły osoby w bezpieczne miejsca, takie jak noclegownie. Pozdrawiam tutaj noclegownię na ulicy Weteranów w Zamościu. Jest to pierwsze miejsce, które zaczęło funkcjonować po wielkiej noclegowni w Chrubieszowie. Pozdrawiam pana Konrada i panią Agnieszkę. Jest to wspaniałe miejsce. Pozdrawiam także ludzi, którzy oddają swoje mieszkania, żeby mogli znaleźć się w tych mieszkaniach uchodźcy z Ukrainy. Pozdrawiam pana Wojtka z firmy Ultax.
Ale tak właśnie z tymi uchodźcami, bo ty się z nimi spotykasz od razu właśnie na granicy, tak? Jak to wygląda twoja praca?
Na początku, gdy moi bliscy, gdy moi znajomi uciekali z Ukrainy, wyjeżdżałem na przejścia, aby ich odebrać. W tej chwili przyjeżdżają do nas, do Polski, autobusami i kierują się do Zamościa na przykład, więc spotykam się z nimi w Zamościu. Jednak ten moment przekroczenia granicy parę tygodni temu, gdy te osoby wycieńczone stały w kolejkach po parę dni, był naprawdę tragiczny. Wyglądało to w sposób tragiczny. Też wielka pochwała dla Polskiej Straży Granicznej, która otwierała serce i otwierała szlabany dla tych biednych ludzi, aby jak najszybciej znalazły miejsce, gdzie spokojnie będą mogły zasnąć, zjeść coś ciepłego. Te osoby często nie jadły przez parę dni, z małymi dziećmi na rękach stały i ta brama, szlaban, był jakby miejscem do raju. Gdy spotykam ich, mówią, że zapomnieli, że można się uśmiechać, że można się śmiać.
Tutaj powiedziałeś o dzieciach, a ja wiem, że ważną rolę odgrywasz właśnie w życiu tych dzieci. Teraz tam każdy mężczyzna jest na wagę złota. Jeżeli pojawi się w towarzystwie, tak mówisz, tak, to rzeczywiście ta uwaga tych dzieci skupia się na mężczyźnie, bo tego jest właśnie potrzeba.
Uważam, że oczywiście jestem za równouprawnieniem. Myślę, że także powinniśmy mieć swoją część na świecie i będę jako mężczyzna walczył o zachowanie mojego świata. Tak, spełniamy na pewno jakąś funkcję. W momencie, gdy przywiozłem do wspaniałego ośrodka prowadzonego przez pana Konrada Dziubę z gminy Zamość do Lipska rodzinę potrzebującą nagłej pomocy z małym dzieckiem, babcie, z wnukiem i z córką, to usiadłem na dole w kuchni razem z innymi dziećmi z miejscowości Włodzimierz Wołyński, więc bardzo bliska. Jeden z chłopców opowiadał mi, usiadł ze mną, powiedział, że mama bardzo, bardzo płacze i lepiej dać jej odpocząć. Mama siedziała, patrzyła w pustkę jego, a on ze swoją młodszą siostrzyczką siedzieli i on zaczął mi opowiadać, jak widział pierwszy raz w swoim życiu osoby zabite, leżące na ulicy. Był to dla niego szok, natomiast on chciał się podzielić z kimś, kto to przyjmie, po prostu wysłucha. Wiedział, że jego mama już zbyt dużo widziała przez te parę dni jako mężczyzna i nie chciał obarczyć większym ciężarem jeszcze swojej matki, więc na pewno osoby takie, gdy po staniu na dworcu we Lwowie widzi się same kobiety, bo przecież same kobiety i dzieci są ewakuowane i jest zgoda na ewakuację z Ukrainy, to myślę, że ten pierwiastek męski, on także daje oparcie, daje stabilność, być może daje bezpieczeństwo. Za te słowa wam bardzo dziękuję, że czujecie się przy mnie bezpiecznie. Jest to przemiła rzecz.
No właśnie. Słyszysz takie słowa. Tak, a bardzo często się w tych relacjach pojawia, jak dziecko mówi, że chciałoby, aby ta wojna się skończyła. No właśnie, słysząc z ust kilkulatka słowo wojna i nie odnoszące się do gry komputerowej czy zabawy na podwórku, tylko do prawdziwej rzeczywistości, no tego już się chyba nie da odsłyszeć. Zastanawiam mnie, czy ci najmłodsi wiedzą, co to słowo znaczy, czy mają świadomość tego, co się dzieje, czy to jest...
Zajmie im to całe życie. Tym osobom, które uciekają w tej chwili z Ukrainy, zarówno tym, którzy zbiegli teraz, dzisiaj, wczoraj, jak i opuścili Ukrainę 2 tygodnie temu oraz ludności miejscowej, jeszcze czyli Polakom, nie przychodzi do głowy, w jak wielkiej rzeczy uczestniczą. Apeluję tutaj do wszystkich fotografów, aby robili jak najwięcej zdjęć dokumentujących to wydarzenie. Nie chodzi o wrzucenie na Facebooka zdjęć dzieci w wielkich noclegowniach.
Nie chodzi o sensację.
Chodzi o, żeby później po 10, 15, 20 latach pokazać ten eksodus, ponieważ te dzieci będą i są elitą narodu ukraińskiego. I muszą uznać swoją historię, swoją drogę, swój mit. I ten mit będzie pisany dziś. To jest wojna ojczyźniana, taka jak nasza w 1920 roku. To jest wojna o niepodległość, to jest wojna o wszystko. Ukraińcy mają taką świadomość. My, Polacy z Lubelszczyzny, z regionu najbardziej spacyfikowanego przez nienawiść kulturową i nienawiść etniczną, musimy pamiętać, że nasi przodkowie to uciekinierzy, to emigranci. Nie tylko nasi przodkowie, ale twórcy naszej kultury. Mickiewicz, Sienkiewicz, Norwid. I można wymieniać dalej. Ale także stryj i brat mojego dziadka. Mój dziadek był dziadkiem Zamojszczyzny. Został nas dom i rodzina spacyfikowana w operacji Werwolf. Jego brat Tomek wyjechał z Niemiec, z robót przymusowych, gdzie był niewolnikiem, do Stanów Zjednoczonych i wrócił dopiero w 1991 roku. Więc mam świadomość, że sam po części jestem z rodziny migrantów, uciekinierów i nie wyobrażam sobie, iż w tym momencie, gdy ludzie zmęczeni po paru dniach bez jedzenia, bez odpoczynku docierają do Polski, spotkają mnie lub moich znajomych, że nikt im nie pomoże. Jest taki piękny wiersz Leśmiana Samotność. On kończy się tym, że nikt nie pomoże nikomu. Ten wiersz znam, czuję ten wiersz, natomiast ja na to się nie zgadzam.
No i w ogóle chyba Polacy stanęli na wysokości zadania.
Tak. Trzymam kciuki za nas, za całą naszą społeczność, abyśmy dali udźwignąć następne dni, następne miesiące i następne wyzwania, jakie są przed nami. Ponieważ do zrywu i do działania w emocjach jesteśmy zawsze gotowi i potrafimy szybko znaleźć rozwiązania, tak jak w Zamościu w Lublinie, jeśli chodzi o noclegownię, wspaniali dyrektorzy szkół, pani Bakun i inni.
Ale tu potrzeba takiej pomocy
długoterminowej. Właśnie. I tutaj niestety musimy zwracać się do krajów zachodnich, które będą mogły wesprzeć nas materialnie, wesprzeć nas także organizacyjnie.
Ukraińcy to naród bardzo związany ze swoją tradycją, z religią. Tam tak słyszałam też, że oni nawet nie żartują za bardzo na temat religii. U nich nie ma takich żartów.
Na pewno zależy, którzy. Tak powiem ciekawostkę, że na Ukrainie Południowej i Wschodniej jest bardzo dużo ludzi, którzy nie wierzą w nic.
Tak, właśnie.
Jest to pozostałość po Związku Radzieckim. Na samym południu, czyli na Krymie, duża część to muzułmanie, Tatarzy. Powiem ciekawostkę też, drodzy Państwo, do wszystkich Europejczyków, że gdy gościłem w domach Tatarów, to gdy wchodzi się do nich, od razu podają jedzenie i każą ci jeść, a najlepiej jakbyś zatrzymał się na nocleg. Więc nie tylko ta gościnność jest elementem naszej kultury, ale także Tatarów krymskich, którzy byli zawsze tolerancyjni. A sami Ukraińcy, grekokatolicy z zachodu przypominają nas. Ich język jest troszeczkę inny. Prawosławni, którzy mieszkają pod Kijowem, Patriarchatu Kijowskiego, autokefalii prawosławnej, są religijni i w tym nas przypominają. Zbliża się już niedługo Pascha prawosławna, więc Wielkanoc. Ja wiem, że nasi księża prawosławni, do których się teraz zwracam, staną na wysokości zadania, zarówno w katedrze w Lublinie, w Soborze Lubelskim, jak i w mniejszych cerkwiach. Wiem także, iż moi przyjaciele od Sandomierza do Tomaszowa Lubelskiego i Chrubieszowa będą takie wsparcie dawać tej społeczności.
Pewien brytyjski polityk powiedział, że w wojnach, bez względu na to, która strona będzie się uważała za zwycięzcę, nie ma wygranych, są tylko przegrani. Zgadzasz się z tym?
Tak, zdecydowanie. Druga wojna światowa jest przykładem, że wszystkie narody Europy Środkowo-Wschodniej wojnę przegrały. Rosjanie stracili miliony swoich własnych obywateli. Niemcy stracili wielkie miasta, zostały zburzone. Polacy stracili część siebie i część jakby wielkich, wspaniałych zabytków kultury, które przepadły i nigdy nie wróciły do nas. Nie ma wygranych narodów w Europie Środkowo-Wschodniej. Nie ma narodów, które wygrały II wojnę światową. I ta wojna jest wyniszczająca dla obywateli Rosji. Oczywiście dla obywateli Ukrainy także. Ale mieszkańcy Rosji muszą zdać sobie sprawę, że ich przywódca zagraża ich własnemu dobru w tej chwili. I nie myśli o swoich obywatelach w żaden sposób. Tak mają dyktatorzy.
No właśnie, proszę Państwa, żadna podróż nie powinna być ucieczką. Nie powinna, ale dla Ukraińców przemierzających często po kilkadziesiąt kilometrów pieszo czy kilkaset kilometrów pociągiem czy samochodem, ta droga to jedynie ucieczka. Ukraina, jaką przedstawił nam dzisiejszy gość, archeolog i przewodnik z Zamościa, Wojciech Łosiewicz, to kraj pełen kontrastów, ciekawych zabytków z niezwykłą historią. Jednak dziś, czyli 19 marca 2022 roku, Ukraina kojarzy nam się przede wszystkim z wojną. Oglądamy zdjęcia i filmy zbombardowanych miast, ucieczkę ludności cywilnej, czołgi na ulicach. I mamy tylko nadzieję, że to, co się dzieje tam, wkrótce będzie jak zły sen, z którego świat się obudził. Wojtku, bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
Dziękuję. Moi drodzy słuchacze, pani Agata mówiąc to ma błyszczące oczy. Pani Agata czuje to, co dzieje się na Ukrainie i do Ukraińców, którzy w tej chwili słuchają nas. My z Wami. Ja, pani Agata, pan Krzysztof, którzy są obok. Wszyscy Polacy są z Wami.
A naszym sąsiadom zza wschodniej granicy, ale i nam życzę błękitnego nieba nad głowami. Jak takiego, jakiego dziś mamy właśnie w Lublinie.